swoim dzisiejszym przekazem, jakim chciałbym się podzielić z wami, to jest temat tego kazania: post i jego błogosławieństwo, lub jeśli chcesz przełomu w swoim życiu, to dobry jest w tym post. Z życia Biblii, z życia ludzi wiary pokazuje nam to, że post był ważny w wielu sytuacjach. Ludzie pragnęli postu, kiedy byli w żałobie. Ludzie pragnęli postu, kiedy szukali odpowiedzi od Boga. Ludzie pragnęli postu wtedy, kiedy nie wiedzieli, co zrobić. Zaczęli pościć. Nowy Testament również nam mówi o poście, ale to już w późniejszym czasie, jak już dojdziemy do tego miejsca. Pierwszą rzeczą, którą się z wami chciałem podzielić, to jest to, że ja ten fragment 58 Izajasza 1-12 podzieliłem na trzy części. Pierwszą część, tak zwana dygresja Pana, która mówi właśnie o tym, że Pan chciał pokazać swojemu ludowi tak naprawdę, w jakim miejscu są. Drugą część, którą będziemy czytać, to jest właśnie okoliczności i motywacje, które są złe w poście. No i trzecią część, jaką tutaj mamy, to standardy w poście według Boga. Ale przeczytajmy wszyscy ten fragment, bo to jest naprawdę bardzo obrazowy, bardzo dobry fragment. Księga Izajasza 58, 1-12. Wołaj na całe gardło. Nie powściągaj się, podnieś jak trąba swój głos i wspominaj mojemu ludowi jego występki, a domowi Jakuba jego grzechy. Wprawdzie szukają mnie dzień w dzień i pragną poznać moje drogi, jakby byli narodem, który pełnił sprawiedliwość i nie zaniedbał prawa swojego Boga. Domagają się ode mnie sprawiedliwych praw, pragną zbliżenia się do Boga, powiadając: dlaczego pościmy, a Ty tego nie widzisz? Dlaczego umartwiamy nasze dusze, a Ty tego nie zauważasz? Oto w dniu waszego postu załatwiacie swoje sprawy i uciskacie wszystkich swoich robotników. Oto gdy pościcie, kłócicie się i spieracie i bezlitośnie uderzacie pięścią. Nie pościcie tak, jak się pości, aby został wysłuchany wasz głos w wysokości. Czy to jest post, w którym mam upodobanie, dzień, w którym człowiek umartwia swoją duszę, że się zwiesza, swoją głowę jak sitowie wkłada w wór i kładzie się w popiele? Czy coś takiego nazwiesz postem i dniem miłym Panu? Mamy tutaj obraz. Pierwsza rzecz to jest dygresja Pana, który mówi bardzo wyraźnie, Pan, o tym, że pokazuje, w jakim miejscu są. Co tak naprawdę, co ich motywuje do postu? Pan z nimi gra w otwarte karty. I mówi: ja wam pokażę wasze grzechy. Pokażę wam, co tak naprawdę jest w waszym sercu, czym żyjecie. W pierwszym i drugim wersecie. Ale pomimo ich obłudy, to Pan mi mówi, że tak naprawdę macie, wprawdzie chcecie mnie szukać. Chcecie się do mnie przybliżyć. Chcecie, ponieważ macie to w sobie, macie to pragnienie bliżej poznania Boga. Chcecie mnie szukać, poznać moje drogi. Prosić mnie o sprawiedliwość, o prawa, łaskawość. Zbliżyć się do mnie. Ale tak zastanawiałem się, jeśli Pan rozprawia się w ten sposób ze swoim ludem w starożytności, z Izraelem, ja myślę, że do nas też coś to te słowa oznaczają. Pan patrzy na twoje serce. Pan widzi twoje motywacje. Pan widzi, czy ty naprawdę chcesz się do Boga zbliżyć, czy tylko chcesz coś, jakby dać mu jakąś namiastkę tego, co powinno być w twoim sercu. Czy chcesz zbliżyć się do Boga, czy tylko chcesz Jego błogosławieństwa? Pan to widzi, ponieważ On patrzy na serce. I widzimy tutaj, jak postępował lud. Widzimy to, że lud mówił tak, że oskarżał Boga o to: my oskarżamy Cię, Boże, że jak ja poszczę, Ty tego nie widzisz. Roszczę sobie prawa do tego, że nie błogosławisz mi wtedy, kiedy ja mam wór pełny, czy głowę posypuję sobie popiołem, Ty na to nie zwracasz uwagi. I to jest smutne, kiedy ludzie tak postępują z Bogiem. To jest smutne, kiedy chce dojść do wymiany: Boże, pobłogosław mnie, bo ja teraz poszczę. Udziel mi swojej przychylności, bo ja akurat teraz mam taką potrzebę, żebyś mi to dał, czy to tamto dał. Ludzie, którzy byli o chorych ambicjach, ludzie, którzy nie mieli bojaźni Bożej. Post ich polegał na tym, że udawali. Okazywali się świętymi, a tak naprawdę tylko ich usta, które tylko mówiły o tym, ich serca były dalekie. Pokazywali również co? Pokazywali to, że są obłudni w tym. Obłudni w tym poście byli. I co najważniejsze, przybierali formę swoją, ale ta forma ich była bez wartości. Formę pobożności, która nie miała żadnej wartości. I mówi Pan przez pióro Izajasza: czy to jest post, w którym mam upodobanie, dzień, w którym człowiek umartwia swoją duszę, że się zwiesza swoją głowę jak sitowie, wkłada wór i kładzie się w popiele, czy coś takiego nazwiesz postem i dniem miłym Pana? Zauważcie, że tutaj nawet nie ma mowy o tym, żeby się wstrzymać od jedzenia. Post to jest twoja postawa. Post to są sprawdzanie twoich i moich motywacji do tego. I dalej mówi tak: lecz to jest post, w którym mam upodobanie. Nie będziesz jadł przez 7 dni chleba, tak? Nie pisze to. W tym poście rozwiązuje się bezprawne więzy. W tym poście zrywa się powrozy jarzma, wypuszcza na wolność uciśnionych i łamie wszelkie jarzmo. Zauważcie, to jest post według Bożych standardów. To jest post. Jak to można rozumieć? Że to nie jest powstrzymywanie się od pokarmów, ale to jest całkiem co innego, ten prawdziwy post od Pana. Post, którym Bóg ma upodobanie, to jest post, kiedy uwalniasz jeńców z niewoli. Kiedy wypuszczasz ludzi, którzy są ci coś winni. Kiedy odrzucasz nieboże przekonania i skupiasz się na Bogu całkowicie. To jest post, kiedy zrywasz z jakimś sposobem, nie wiem, niewolnictwa, z jakimś ograniczeniem. Bóg nie jest ograniczony, ani ludzie Boży nie powinni być ograniczeni. Właściwy post to jest post, kiedy są zrywane kajdany. Przekleństwa zrywane są. Kiedy odpuszczasz ludziom, to jest właściwy post. I dalej? Następny przykład. Podzielisz swój chleb z głodnym i biednym. Bezdomnych przyjmiesz do domu, gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go, a od swojego współbrata się nie odwrócisz. Wtedy, mówi Bóg, wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza poranna i twoje uzdrowienie rychło nastąpi. Twoja sprawiedliwość pójdzie przed tobą, a chwała Pańska będzie twoją tylną strażą. Wtedy, kiedy już rozporządzisz w swoim życiu, że będzie sprawiedliwość u ciebie, że będzie wolność, że będzie zrywanie wszelkiego jarzma, przekleństwa nad twoim życiem, wtedy zamieni ci się to. Światłość twoja. Będą widzieli ludzie, że masz światłość. Przyjdą do ciebie ludzie po poradę, ponieważ widzą u ciebie, jak żyjesz. Dalej przeczytajmy. Gdy potem będziesz wołał. Gdzie wołał? Modlił się do Boga, wołał do Boga. Pan cię wysłucha. A gdy będziesz krzyczał o pomoc, odpowie: oto jestem. Amen. Czy to nie byłaby miła modlitwa? Wołasz do Boga, modlisz się do Niego, a Pan mówi: oto jestem. I czujesz Jego obecność przy tej swojej modlitwie. Gdy usuniesz spośród siebie jarzmo szydercze, pokazywanie palcem i bezecne mówienie. To jest post. Usuwasz od siebie wszelkie jarzmo. To, co cię uciska, to jest post. Bzdurne słowa odsuwasz od siebie. Oskarżenie, szyderstwo odsuwasz, bo to nie jest od Boga. To pochodzi z piekła. I Bóg mówi, że w takim poście ma upodobanie. Pokazywanie palcem. To jest zło. Złe mówienie. To jest niedobre. To nie jest post, mówi Pan. Ale mówi, gdy głodnemu podasz swój chleb i zaspokoisz pragnienie strapionego, wtedy twoje światło wzejdzie w ciemności, a twój zmierzch będzie jak południe. I dalej? I Pan będzie ciebie stale prowadził i nasyci twoją duszę nawet na pustkowiach. To jest gwarancja od Pana. Nawet na pustkowiu, tam gdzie nie ma nic, Pan nasyci twoją duszę. I sprawi, że twoje członki odzyskają swoją siłę i będziesz jak ogród nawodniony i jak źródło, którego wody nie wysychają. To jest bardzo mocny werset. Wiecie, co się dzieje w miejscach bezwodnych? Nie wiem, czy pamiętacie historię z Nowego Testamentu, gdzie jest napisane o tym, że w miejscach bezwodnych są złe duchy. Miejsca bezwodnych są złe duchy. Tam przebywają. A Pan mówi, że będziesz na tym miejscu, jak będziesz jak ogród nawodniony i jak źródło, którego wody nie wysychają. Na miejscach pustynnych dzieją się złe rzeczy. Gdzie śmierć jest, gdzie zniszczenie jest, działa. Tam są złe rzeczy. I na miejscach pustynnych są również złe duchy. Nie, czy pamiętacie właśnie tę historię? Chciałem powiedzieć o tym, że gdy opuści człowieka zły duch, on się błąka, jak mówi Pismo, po miejscach bezwodnych, pustynnych miejscach. I potem bierze ze sobą jeszcze gorszych od siebie i wracają do tego człowieka, tak? Ale ważne jest to, żebyście pamiętali. Miejsca bezwodne, czyli pustynne miejsca. I dalej mówi. Twoi ludzie odbudują prastare gruzy. Podźwigniesz fundamenty poprzednich pokoleń i nazwą cię naprawiaczem wyłomów, odnowicielem, aby w nich można było mieszkać. Twoi ludzie, twoje pokolenie, następne pokolenie odbudują te rzeczy, za których, za twoich przodków coś umarło, coś zostało po prostu zniszczone. Coś zostało zaprzedane. Ty to wszystko odbudujesz. I to jest błogosławieństwo od Pana w tym, na czas tego właściwego postu. Czyli jak czytaliśmy, że prawdziwy post to nie jest kwestia twojej postawy fizycznej. To nie jest kwestia. Prawdziwy post odbywa się w duchowej rzeczywistości. Łamanie jarzma, czy zrywanie kajdanów, czy uwolnienie jeńców, to jest duchowa rzeczywistość. Wiecie, jak to jest być związanym jakimś zniewoleniem? Przykładowo, ktoś pali papierosy. To jest związanie. To jest niewola. Sam paliłem, wiem. Szwagier mój świadek, że paliłem i dużo paliłem. I wiedziałem, że to jest związanie. To nie jest możliwe, żeby coś, co jest martwe, brało nad tobą górę i tobą manipulowało. Ci, którzy palili, wiedzą, o czym mówię. Zniewolenie to jest. Coś, co jest martwe, pociąga mnie. Potrzebuję tego. To, co jest martwe, to jest nie do pomyślenia. Także prawdziwy post to nie kwestia jakiejś postawy fizycznej albo zewnętrznego pozoru żałoby. Bóg pragnie postu, któremu towarzyszy rozrywanie kajdan. Zdejmowanie kajdan, jarzma, ucisku. Post, w którym nakarmisz głodnego. Post, w którym zapewnisz schronienie biednym. Ubierzesz nagich. Post, w którym pomagasz potrzebującemu bliźniemu. Wszyscy ci, którzy tak realizują się w Królestwie, mogą potem dostąpić prowadzenia Bożego. Absolutnie mogą. Bo Bóg mówi, że ich poprowadzi. Poprowadzi ich. Kiedy będą wołać, wysłucha ich. Bóg o tym mówi. Bóg o tym mówi, że przyjdzie, będą pewni uzdrowienia, będą pewni ochrony. Jeżeli odrzuci ucisk, zaprzestanie oskarżycielsko albo szyderczo wskazywać palcem, zaniecha spotwarzania i oczerniania, ulży potrzebom innych ludzi, to zarówno fizycznym i duchowym, Bóg obiecuje, że jego noc zamieni się w dzień. Będzie cieszył się obfitym powodzeniem, dostępem do dóbr Bożych, zdrowiem, siłą, pięknem, płodnością, a także odnową na skalę narodu. Chcesz przełomu w tym roku? Ja chcę. I mam postawę nadziei, że kiedy w tym poście będę wołał do Boga, Bóg odpowie. Kiedy będę czynił Jego sprawiedliwość, Bóg się do mnie przyzna. Kiedy będę szukał Jego dróg i sprawiedliwości, Bóg poprowadzi mnie. Bo On jest dobrym Bogiem. Jak żona powiedziała w tym świadectwie, jak to dobrze, że Bóg jest Bogiem. Że ja Nim nie muszę być. Jak to dobrze, że ja się nie muszę o wszystko martwić, bo Bóg ma wszystko pod kontrolą. Moje zmartwienie nie pomoże Mu. Moja troska o mnie, czy o tych, o których mi Bóg powierzył, nie pomoże. Nie pomoże, ponieważ Bóg nad wszystkim czuwa. Nad każdą sprawą, która jest pod słońcem, Bóg czuwa. Nad moim życiem, nad twoim życiem. Nad twoją przyszłością, nad twoją teraźniejszością, Bóg czuwa. Bóg czuwa nad twoją przeszłością. Bóg jest Panem historii. I on jest ponad czasem. My żyjemy w czasie, ponieważ jest nam dane żyć na ziemi w czasie. Ale Bóg jest poza tym. Jego czas nie dotyczy, bo on jest wieczny. On stworzył czas. I tak naprawdę, wiecie, szukałem Bożego oblicza, mówię, Panie, co tak naprawdę oznacza post? Co tak naprawdę oznacza dzień, w którym ja chcę się oddzielić dla Ciebie? Co tak naprawdę oznacza post? Post to nie tylko wstrzymywanie się od pokarmów. Post, według mnie i według tego, co czytam, to jest moja opinia, to jest coś więcej niż tylko brak, po prostu brak przyjmowania pokarmów. Post to jest to, że szukasz w sobie miejsc, które nie są uświęcone przez Boga. Że szukasz, gdzie jeszcze jest to zniewolenie, gdzie jeszcze jest niemoc w moim życiu. I wtedy, kiedy Bóg ci pokaże to, Duch Święty ci objawi, jeśli szukasz, to znajdziesz. Duch Święty ci objawi, jak się masz modlić o to. Jak masz wzywać Boga do danej sytuacji, w której masz problem, w której może walczysz, zmagasz się z tym. Bóg ci objawi. I post będzie tym takim przełomowym momentem z Panem, kiedy zaczniesz się o tą sprawę pościć i wołać do Niego. Przyjdzie przełom w życiu moim i Twoim. Nie wiem, jaka jest Twoja góra dzisiaj. Może to być niewiara. Może być potężną górą. Brak wiary w to, że u Boga wszystko jest możliwe. Może być problemem. Może być Twój stan zdrowia. Może być Twój status społeczny. Może być również to, że nie wystarcza Ci od pierwszego do pierwszego. Może być. Jakkolwiek to nie wygląda. Bóg mówi, że u Niego nie ma rzeczy niemożliwych. I wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy. Post jest po prostu taką, bym powiedział, taką siłą w tobie, aby przejść przez przez to, co jest niemożliwe. Post pomaga ci przejść przez to, co jest niemożliwe. Kiedyś czytałem książkę, która miała bardzo dobry tytuł. Broń atomowa, post i modlitwa. Boża broń atomowa, post i modlitwa. I to jest broń Twoja. To jest Twój oręż, w którym możesz walczyć o siebie, o swoich najbliższych i o przełom w życiu. Przeczytajmy jeszcze Mateusza 9:15. To była taka historia, gdzie uczniowie faryzeuszów i uczniowie Jana pościli. Post żydowski składał się z tego, że oni 3 dni w tygodniu pościli. Poniedziałki, środy, piątki, powiedzmy, że w ten sposób to wyglądało ich post. I mieli po prostu za złe to, że uczniowie Jezusa nie pościli. I potem Jezus im odpowiada, czy mogą goście weselni się smucić, dopóki z nimi jest oblubieniec? Jak to jest? Przychodzisz na wesele i pościsz. No to trochę nie pasuje. Ale mówi dalej Pan, nastaną jednak dni, gdy oblubieniec zostanie im zabrany, a wtedy pościć będą. I to się zgadza. Nie mamy oblubieńca pośrodku nas, ponieważ jest w niebie. I lud Boży pości. Nie jest napisane, że masz pościć 3 razy w tygodniu. Ale jeśli chcesz pościć, to pość. To nie jest nakaz religijny jakiś. To nie jest to, że ktoś komuś coś narzuca, ale post jest dobry. Post jest dobry. Nie tylko dla ciała, dla twojego ducha, ale również jako broń, która pomaga ci, abyś miał przełom w swoim życiu. Czyli dzieci Boże będą pościć, kiedy nie będzie oblubieńca. Jest to jakby zaprogramowane w ich życie wiary, aby pościli. I następny fragment, który się z wami chciałem podzielić, to jest Mateusza 17:21. Też była taka historia z dzieckiem chorym, epileptykiem. I przychodził ojciec do uczniów i chciał, żeby uczniowie go uzdrowili. Uczniowie go nie mogli uzdrowić. I w końcu przyprowadzają to dziecko do Pana Jezusa i Jezus go uzdrawia. Suma summarum dochodzi do tego momentu, że się uczniowie go pytają: Panie, dlaczego my nie mogliśmy uzdrowić, uleczyć tego dziecka? Jezus odpowiada i mówi, że ten rodzaj nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post. Czyli coś jest w tym poście. Coś jest po prostu, co daje przełom. I ja dzisiaj zachęcam siebie i ciebie do tego, abyśmy mogli zaprosić Pana i w dniach od 20 stycznia do 25 stycznia, od poniedziałku do piątku, zrobić taki post. Post, kiedy będziemy się modlić o siebie, o swoich najbliższych, o przełom dla swojego życia, o przełom w wierze, jak i również o te rzeczy, które nas w jakiś sposób dołują, nas w jakiś sposób dają nam ciężary. Gdzie dźwigamy to obce jarzmo. I zachęcam was naprawdę do wzięcia udziału w tym poście. Co jeszcze taką od siebie może kwestią, co właśnie mówili ci Izraelici. Panie, zobacz, że poszczę. Poszczę dla Ciebie, ale muszę w tym czasie mieć swoje przyjemności. Zobacz, Panie, że umartwiam swoją duszę, ale nie otrzymuję od Ciebie aprobaty w tym, co robię. Zobacz, Panie, że poszczę, ale mój interes musi się kręcić według mojego uznania. Zobacz, Panie, że poszczę, ale moje stosunki wśród moich bliskich, konkurentów, moje relacje w moim życiu, to tylko jest moja sprawa. Post musi służyć temu, żebyś był wysłuchany. W prawdziwym poście jesteś wysłuchany. Szczególnie wysłuchany jesteś. Jakbyśmy cofnęli Izajasza, 3-4, werset z tego 58. Dlaczego pościmy, a Ty tego nie widzisz? Dlaczego umartwiamy nasze dusze, a Ty tego nie zauważysz? I na końcu, nie pościcie tak, jak się pości, aby został wysłuchany wasz głos w wysokości. Jak ważna jest dla Boga twoja i moja postawa w poście. Można przybrać formę pobożności. Można, oczywiście. Ktoś by z zewnątrz zobaczył, wow, Herkules duchowy. Można wziąć dużą Biblię i chodzić co niedzielę do kościoła. Można. Ale co z tego, skoro słowo Pana i życie danej osoby nie idzie w parze? Co z tego? To jest forma pobożności. Forma przypodobania się. Forma pokazania, nawet oszukiwania nie tylko siebie, ale innych. To jest obłuda. Często jest to obłuda, która właśnie pokazuje, jest forma. Ale co z tego, jak za tą formą nie ma żadnej wartości? Zostaje tylko martwą formą. To jest ten rodzaj, o którym Jezus mówi w Apokalipsie, w trzecim rozdziale. Mówi w liście do Laodycei. Obyś był zimny albo gorący. Bo to mogę strawić jeszcze. Jeśli jesteś zimny przeciwko mnie, to widać. Jeśli jesteś gorący, to też widać. Ale jak jesteś letni, to tak naprawdę to nie jest do... To ja tego nie mogę przetrawić. Że jesteś letni. Masz formę, jak to drzewo oliwne. Masz liście, a nie masz owoców. Coś jest nie tak. I to często wam powiem, że to się zrobił trend teraz, w tym obecnym czasie, w tym czasie bardzo nowoczesnym. To jest taki trend. Trend polegający na tym, że jest forma. Jest zewnętrzna pobożność ludzi. Jest. Widać, ludzie nawet ofiarują wiele. Ale brakuje w tym serca. Trzymają się swoich schematów, według tego chodzą. Nie trzymają się Pana, Jego woli. I potem się dziwią, że coś się w ich życiu, po prostu sypie im się coś. Potem się dziwią i potem lecą do Boga i mówią: Panie, przecież to i tamto robiłem. W Twoim imieniu wyganialiśmy demony, w Twoim imieniu uzdrawialiśmy to czy tamto. A Pan im powie: sorry, ale ja was nie znałem nigdy. Co z tego? Jeśli Pan powie, że Cię nie zna, to jest naprawdę smutne. Dzisiaj, jeśli... Nie wiem, czy to jest zachęto, czy to już teraz może inaczej brzmieć, ale to, czym jest właściwy post? Czym jest właściwy post? To jest Twoja postawa. To jest postawa, w której umartwiasz swoją duszę przed Panem. Szukasz odpowiedzi w swoich niemocach, w swoich ograniczeniach. Szukasz Pana. I to, co Bóg chce Ci pokazać przez post. Bóg chce bardziej, żebyś się od Niego uzależnił. Tak jak mówiłem ostatnio o tym, że kruk, którego Bóg żywi, jest całkowicie uzależniony od Niego. Nie ma karty kredytowej, nie ma mieszkania, nie ma spichlerzy, do których by chował jedzenie. Ty to masz, on nie ma. I to jest uzależnienie od Boga. Kruk ma więcej wiary niż wielu wierzących. A jeśli my byśmy byli uzależnieni od Boga, to by nasze życie było inne. Ostatnio słuchałem takie kazanie, w którym zostało zadane pytanie: ile pieniędzy dużo jest dużo? I nie padła żadna kwota. Ale zostało to wytłumaczone. Za dużo pieniędzy jest wtedy, kiedy Twoje zaufanie schodzi na pieniądze. To jest wtedy za dużo. Dopóki pieniądze nie mają wpływu na Twoje zaufanie, to nie jest za dużo. Ale odpóki Twoje zaufanie będą polegać tylko na pieniądzu, to już masz za dużo tych pieniędzy. Ponieważ to się staje Twoim Bogiem. To zastępuje Boga w Twoim życiu. Dla jednego to może być 100 tysięcy, dla innego może być to milion, dla drugiego może być to 10 milionów. W zależności od tego, jak ludzie po prostu w swoich sercach odczuwają wartość. Ale jest nieistotna ilość pieniędzy. Istotne jest to, kiedy zaczniesz pieniądzom bardziej ufać niż Bogu. To jest istotne. Bo nie kwestia jest to, że Bóg nie chce błogosławić. To nie jest kwestia tego. Ale czy jesteś w stanie utrzymać to błogosławieństwo? Co z tego, że jeśli człowiek jest biedny i dasz mu 1 000 000 złotych, co z tego, że mu to dasz, jak on nie potrafi z tym nic zrobić? Te pieniądze go zabiją. Pójdzie i wszystko przetopi. Nic mu te pieniądze nie dadzą. Że bardzo, bardzo ważna rzecz to jest, żeby nasze zaufanie było w Bogu. Żebyśmy polegali na Bogu. To nie jest objęte tym, że ja wam powiem, że błogosławieństwo, czy przychylność Boża, czy korzystanie z dóbr Bożych, to nie można po prostu w jakiś sposób tego wytłumaczyć. Ale najczęściej tłumaczy się tym twojej zasobności, czy twojego dobrostanu. Dobrostan pochodzi od Boga. Dobrobyt pochodzi od Niego. I na ile masz wiary w Boga i na ile On ci może błogosławić, to ci błogosławi. Nie może dać ci za dużo, żebyś nie oszalał. Bóg jest dobry, On zna naszą głupotę. Na tym przykładzie. Bóg zna naszą głupotę. On wie, ile potrzebujemy i co potrzebujemy do życia. On wie. Tylko dziś moja zachęta o to, żebyśmy naprawdę w tym poście od 20 stycznia do 25 stycznia, post, który właśnie ogłaszam tu dla Kościoła, żebyśmy mogli wziąć udział. Ja nie mówię, żebyście się modlili o Kościół, o siebie. Każdy o swoje rzeczy niech się modli. A kiedy spotkamy się w piątek na takim nabożeństwie piątkowym z łamaniem chleba i po prostu by zakończyć ten post, wtedy możemy się wspólnie pomodlić o inne rzeczy. Każdy z nas ma o co się modlić. Każdy z nas ma góry, które po prostu nie potrafią przeskoczyć. Nie potrafią w jakiś sposób te góry, żeby się rzuciły w morze. Nie potrafią. Nie tylko w waszym, ale i w moim życiu to samo jest. Są trudności. I dlatego Bóg, tak mi się wydaje, że wzywa nas do tego, abyśmy w poście zaczęli szukać tego właściwego kierunku, właściwego myślenia, Bożych przekonań, wiary. Byśmy szukali, że nasze życie należy do Niego, nie do siebie. To jest ważne. Można powiedzieć, że skończyłem. Chciałbym, żebyś wiedział, w jakim poście Bóg ma upodobanie. Żeby to było dla ciebie ważne. Żebyś wiedział, bo to jest istotne. To nie chodzi o to, że nie będziesz tydzień jadł i nie będziesz jadł i nie będziesz się wstrzymywał. To nie jest ten post. Ale ten post, takie zbliżenie się do Boga o to, Panie, otwieram swoje serce przed Tobą. Pokaż mi, co chcesz, żeby było, żeby z moim sercem zmieniło się. Pokaż mi, Panie. To jest ważne. To jest istotne. Amen.